Tytuł tygodnia.
W tym tygodniu czytamy książkę Krzysztofa Kaźmierczaka Rozstrzelani za uratowanie kobiety. Książkę wydało wydawnictwo Wesper. Tę historię przez dziesiątki lat okrywała tajemnica. Książka Rozstrzelani za uratowanie kobiety przedstawia niezwykłe okoliczności jedynej po II wojnie światowej potyczki między żołnierzami Wojska Polskiego i Armii Sowieckiej. Książka oparta jest na unikalnych, utajnionych dokumentach, relacjach świadków oraz własnych, długotrwałych ustaleniach. Autor, znany dziennikarz, śledczy Krzysztof Kaźmierczak, poświęcił kilkanaście lat na zbadanie zagadkowych okoliczności zbrojnego starcia w Lesznie. Większość przedstawionych faktów dotąd nie była znana, a niektóre wątki cały czas okrywa tajemnica. To historia, która nie pozostawia obojętnym nikogo, kto ją pozna. Z Krzysztofem Kaźmierczakiem rozmawia Jacek Marciniak.
Była to w sumie bardzo niezwykła sprawa, ponieważ było to współdziałanie szeregu ludzi. Jakby ich tam wszystkich policzyć, którzy jakoś przyłożyli się do tego, to by było parędziesiąt osób z różnych formacji, prawda, oraz cywili. Dowódca, który wówczas podjął się interwencji, podporucznik Jerzy Przerwa, był zarazem komendantem miasta, był takim wojskowym komendantem miasta. Epilogiem tej całej historii było właśnie interwencja żołnierzy, ponieważ nie udało się przekonać Sowietów do tego, żeby tą kobietę, to była Zofia Rojuk, żeby ją uwolnili, ale też nawet oni w ogóle nie chcieli rozmawiać z Polakami, straszyli ich bronią, obelżywie ich bardzo traktowali, obrzucali ich wulgaryzmami. Ostatecznie skończyło się to tym, że wezwano jednostkę właśnie, żołnierzy znalazł się na dworcu Pluton. Jego celem nie było zastrzelenie tych żołnierzy sowieckich, ale otrzymali rozkaz, żeby w razie właśnie próby właśnie ich ucieczki z dworca czy właśnie jakiejś agresji mają użyć broni i tak też żołnierze zrobili.
Patronem książki jest Radio Poznań. Fragmenty książki Krzysztofa Kaźmierczaka Rozstrzelani za uratowanie kobiety czyta Paweł Wódczyński.
Wysokie poczucie godności oficerskiej i osobistej. Szczery patriota. Mężny, energiczny, z dużą inicjatywą, zdecydowany. Jest człowiekiem wielkich wymagań od siebie, jak i od podwładnych. Cieszy się autorytetem, tak u oficerów, jak i żołnierzy. Tak charakteryzował Jerzego Przerwę w 1947 roku podpułkownik Petrulewicz, dowódca 88. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, w którym młody oficer służył przed przeniesieniem do Leszna. Podobne zdanie mieli inni jego przełożeni. Dlatego w Departamencie Personalnym Ministerstwa Obrony Narodowej nie robiono mu przeszkód, kiedy wystąpił o skierowanie do jednostki liniowej. W ten sposób w marcu 1947 roku ledwie 22-letni podporucznik Przerwa trafił do 86. Łużyckiego Pułku APL stacjonującego w Lesznie. Objął stanowisko dowódcy plutonu dowodzenia 2 dywizjonu i jednocześnie został adiutantem tego dywizjonu oraz komendantem miasta. Przydzielono mu niewielkie mieszkanie przy ulicy, której patronem był Wacław Andrzejewski, podporucznik zabity przez Niemców w 1919 roku w Powstaniu Wielkopolskim. Leszno miało być tylko przystankiem do dalszej kariery wojskowej. Gotowy był już wniosek o awansowanie Przerwy na porucznika. Los oficera rozstrzygnął się około godziny 2 w nocy 28 maja 1947 roku, kiedy wysłany z koszar żołnierz obudził dowódcę, pukając do drzwi jego mieszkania. Komendant miasta mógł po wysłuchaniu podwładnego mówiącego o kobiecie więzionej przez Sowietów przekazać mu, że to nie sprawa dla Wojska Polskiego. Nikt z przełożonych nie miałby do niego o to pretensji, a porucznik mógłby spokojnie przespać resztę nocy u boku zaledwie kilka tygodni wcześniej poślubionej żony. Pewnie nie jeden oficer w tamtym czasie postąpiłby właśnie w taki sposób. Ale nie Jerzy Przerwa. Tym, który obudził komendanta, był kanonier Stanisław Stachura. Żołnierz pochodził spod Lubartowa, był kierowcą. Do artylerii przeciwlotniczej w Lesznie skierowano go kilka tygodni wcześniej z 2. Szkolnego Pułku Samochodowego w Lubinie. Tej nocy Stachura pełnił służbę w komendzie miasta w zastępstwie chorego żołnierza. to on odebrał telefon od kaprala Zygmunta Handkego. Kiedy zrelacjonował podporucznikowi przerwie, że milicja prosi o interwencję, oficer polecił mu, żeby natychmiast osobiście sprawdził na miejscu, co się tam dzieje i mu o tym zameldował. Kiedy wysłannik dotarł na dworzec, było tam 18-20 sowieckich wojskowych, a Zofia siedziała w kącie w holu dworca i płakała. Stachura podszedł do stojącego przy niej czerwonoarmisty. Przedstawił się i zapytał o kobietę. Żołnierz odpowiedział: przyszedłeś sam i nic tu nie zrobisz. Wyraził się przy tym niecenzuralnie, zeznał kilka godzin później kanonier. Nie był on ani pierwszym, ani ostatnim Polakiem oburzonym tej nocy wyzwiskami przez Sowietów. Stachura odbył też rozmowy z milicjantem i strażnikami kolejowymi. Potwierdzili oni, że bezskutecznie próbowali interweniować w sprawie kobiety i ich zdaniem konieczna jest pomoc Wojska Polskiego. Wracając z dworca, kanonier skrócił sobie drogę, przeskakując przez ogrodzenie stacji. Zrelacjonował wszystko komendantowi. Powiedział mu przy tym, że na stacji był też dowódca ich pułku. Podporucznik zaczął się ubierać. Polecił Stachu, żeby ruszył do koszar i przekazał jego rozkaz, żeby przygotować pluton alarmowy. Wychodząc z domu, oficer prawdopodobnie powiedział żonie, że niedługo będzie z powrotem. Nie mógł przewidzieć, że już nigdy nie wróci do swojego mieszkania. Przerwa dotarł do koszar, kiedy formowano już oddział. Porucznik Dymitr Rudzionek o godzinie 2:30 zarządził alarm w dyżurującej tej nocy 5. baterii. O tym, kogo z żołnierzy skierowano do interwencji, zdecydował po części przypadek. Według kanoniera Piotra Łyszczka na okrzyk alarm cała bateria składająca się z 35 ludzi wstała i kto się najprędzej ubrał, został wysłany na stację kolejową. W ten sposób do oddziału włączony został bombardier Henryk Olek, który chciał zostać w koszarach, gdyż zaledwie 2 godziny wcześniej przyjechał do jednostki skierowany tam przez rejonową komendę uzupełnień w Poznaniu. Prawdopodobnie jechał do Leszna tym samym pociągiem, którym Sowieci wieźli Zofię, ale ani podczas alarmu, ani później w śledztwie nie zapytano go, czy coś wie na ten temat. Rudzionek wybrał 14 żołnierzy, a jako 15 członka plutonu alarmowego wskazał Stachurę. W oddziale znalazł się między innymi kanonier Władysław Łabuza, który jak większość żołnierzy był rówieśnikiem komendanta miasta. Do czasu zmobilizowania go w sierpniu 1946 roku do odbycia służby wojskowej pracował w Straży Pożarnej w Łodzi jako kierowca. Kiedy ostatni raz widział żonę Stanisławę, była w zaawansowanej ciąży. Czekał teraz na kolejną przepustkę, żeby wreszcie zobaczyć swoje pierwsze dziecko urodzone przed 4 miesiącami. Broń Łabuzie i pozostałym żołnierzom wydał z magazynu kapral Wiesław Warwasiński. Ten były żołnierz Armii Krajowej pracował po wojnie w szpitalu w Tomaszowie Mazowieckim. Służył w wojsku już od prawie 2 lat, a w 86. pułku był dowódcą działa. Nie musiałby brać udziału w alarmie, ale obudzono go, żeby zastąpił chorego szefa 5. baterii. Podoficera cenili przełożeni i szanowali podwładni. Nie znał zbyt dobrze Łabuzy i Stachury, ale to właśnie z nimi splotły się na najbliższe dni losy Warwasińskiego. Zdecydowały o tym wydarzenia, które nastąpiły w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. Na korytarzu w koszarach podporucznik Przerwa ogłosił, że oddział musi udać się na stację kolejową. Pod jego komendą 15 żołnierzy i podoficer wybiegli w dwuszeregu z budynku. Oficer zatrzymał ich pod wartownią i tam wyjaśnił, że na dworcu jest Polka przetrzymywana przez Sowietów. Wytłumaczył, jak zrelacjonował potem kanonier Jan Fidrych, że muszą jej iść na pomoc, bo milicja i kolejarze nie mogą dać rady czerwonoarmistom. Żołnierze zapamiętali, że podporucznik przestrzegł, że może oni nie będą chcieli jej oddać i będą strzelać. Kanonier Jan Diakowicz. A w razie, gdyby oni pierwsi użyli broni lub stawiali opór, to choćby jego nie było, żebyśmy nie uciekali i nie bali się, a sami również otworzyli ogień. Kanonier Stanisław Kołodziejek. Po przejściu kilkuset metrów komendant zatrzymał oddział. Na ulicy udzielił nam jeszcze raz wskazówek, żeby się nie bać i abyśmy nie uciekali.